bez barier.
Wspieranie rozwoju i ochrona praw dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyzwalanie aktywności dorosłych osób niepełnosprawnych, a także wszelkie działania prowadzące do poprawy sytuacji tych osób w społeczeństwie to główne cele Białostockiego Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni. Już prawie 9 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o takich sposobach pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które zapewniają ciągłą, systematyczną i co najważniejsze efektywną pomoc w oparciu o wieloletnie doświadczenia Stowarzyszenia Aktywni. Zapraszam.
Barier.
Stowarzyszenie Aktywni powstało z inicjatywy pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Waldemara Kikolskiego w Białymstoku i zostało zarejestrowane w czerwcu 2002 roku, czyli to już jest 16 lat działalności. Początkowo wspierało głównie podopiecznych ośrodka. Było nastawione więc na pracę z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, ich rodzinami, opiekunami, pedagogami, psychologami, terapeutami. Przez lata działalności stowarzyszenie dorastało, tak jak dorastali jego podopieczni. Naszymi gośćmi są dziś panie Ludmiła Bogalska oraz Anna Rzeszko-Majewska ze Stowarzyszenia Aktywni. Dobry wieczór paniom.
Dobry wieczór.
Obie panie pracują w stowarzyszeniu od samego początku jego istnienia. Zaczynało się dość skromnie, chociaż z dużym entuzjazmem te 16 lat temu. Zaczęliście od arteterapii, zajęć dodatkowych, które miały wspomóc rozwój uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego w Białymstoku.
Właściwie zaczęło się skromniej, bo od zajęć teatralnych. Tak jak pani mówi, w czasie wolnym, kiedy uczniowie nie mieli nic lepszego do roboty, zaczęłyśmy od prowadzenia zajęć teatralnych. Od początku traktowałyśmy to jako zajęcia terapeutyczne, wspierające ich rozwój społeczny, fizyczny, podnoszący pewność siebie. Najważniejszą sprawą podczas tych zajęć było zawsze podążanie za naszymi młodymi aktorami. Okazało się, że rzeczywiście to był pomysł trafiony w dziesiątkę i od tego właściwie wszystko ruszyło. Pierwszy obóz o tematyce teatralnej. Tam też pojawiły się inne sztuki, plastyka, zajęcia manualne, które razem z teatrem stanowiły całość, bo dzieci, młodzież były odpowiedzialne za przygotowanie spektaklu od początku do końca.
Czyli także scenografia, stroje. Wszystko, co
pierwsze
się
zajęcia plastyczne to głównie z myślą właśnie o scenografii, o strojach. To taka kompleksowa działalność wtedy była.
Czyli na początku były
i wyjazd
dzieci
poza miejsce zamieszkania, co też było nowum zupełnym, jeśli mówimy o dziecku niepełnosprawnym intelektualnie, małym dziecku, często z jakimiś jeszcze dodatkowymi sprzężeniami. Pierwsze wyjazdy, to pamiętam, były rzeczywiście bardzo trudne. Płacz przy wyjeździe, płacz przy powrocie, ale zupełnie z innego powodu, bo przy wyjeździe płacz z powodu tego rozstania i płakały mamy i płakały dzieci, a na koniec obozu płacz był zupełnie z innego powodu, bo mamy płakały po prostu ze wzruszenia, widząc swoje zaradne, samodzielne, fajnie działające właśnie bez nich dzieciaki, bo to było ogromne przeżycie dla tych matek.
I wreszcie trzeba było prezentować umiejętności i talenty teatralne przed rodzicami, opiekunami, przygotowywać razem wyjazdy i stało się jasne, że nie da się zajmować tylko dzieckiem, że dziecko żyje w środowisku rodzinnym.
Oczywiście. Bardzo szybko zorientowaliśmy się, że praca powinna iść równolegle z rodzicem, że praca z rodziną jest tak samo ważna, nie mniej ważna niż praca z dzieckiem. I rzeczywiście poszliśmy w tym kierunku. A poza tym od początku, jak mówiła koleżanka, staraliśmy się podążać za potrzebami naszych dzieciaków, potem młodzieży i jak oni rośli i dorastali, to my musieliśmy szukać aktywności i sposobów, jak dalej z nimi pracować, żeby nadążać, tak? Żeby proponować im coś, co będzie adekwatne do ich wieku, do ich potrzeb.
Zaczęło się więc od teatru, sztuk plastycznych, umiejętności manualnych. Okazało się, że dzieci, młodzież mają coś do pokazania, ale jednocześnie stowarzyszenie aktywnie chciało te dzieci też pokazać. I nie tylko swoje dzieci, swoich podopiecznych, ale także pokazać mieszkańcom Białegostoku, że są tutaj osoby niepełnosprawne z różnymi niepełnosprawnościami i nie są to pojedyncze, ukryte gdzieś osoby, tylko jest to problem społeczny ludzi, którzy pragną uczestniczyć, pragną być dostrzegani w społeczeństwie i nieomalże też z początkiem działania Stowarzyszenia Aktywni powstała idea Marszu Godności.
Marsz Godności i festyn, Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i Festyn Integracyjny to impreza właściwie od samego początku, ponieważ od 2003 roku takie działania regularnie organizowało nasze stowarzyszenie w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i z Urzędem Miasta Białegostoku. I jest to impreza cykliczna, impreza od tylu lat regularnie powtarzana i myślę, że to już taka impreza, która zostanie naszą imprezą sztandarową. Jest ona bardzo ważna i bardzo potrzebna. Podczas tych wielu lat, już 16, ewaluowała trochę. Niemniej jednak ta formuła, jak widać, jest potrzebna wszystkim, bo z jednej strony to jest pokazanie, ile jest osób niepełnosprawnych, jaka to jest duża rzesza. Z drugiej strony jest to edukacja społeczeństwa, że są niepełnosprawni wśród nas, że są to różne osoby, że są różne niepełnosprawności, a ponadto jest to święto, jest to miejsce i czas, kiedy spotykają się osoby z różnych placówek, z różnymi niepełnosprawnościami. Naprawdę bardzo się cieszą, że mogą się zobaczyć, że mogą się spotkać, razem pobawić. Staramy się też zapewnić jakiś taki fajny program atrakcyjny, żeby to po prostu była impreza później. Tak po tym przemarszu jest taka wspólna impreza, gdzie się razem bawimy.
A ja dodam jeszcze odważnie, że jest to Marsz Godności największy w Polsce. Dlatego, że miałam okazję uczestniczyć w kilku marszach, łącznie z marszem w naszej stolicy. I Białystok jest miejscem przyjaznym, gdzie ludzie niepełnosprawni chętnie wychodzą, chętnie zapraszają do udziału w marszu, w festynie wszystkich innych mieszkańców Białegostoku.
No tak, mamy tą tradycję taką rzeczywiście mocną też. Nie przerywamy. Choćbyśmy nie mieli grosza na Marsz Godności, bo i tak się zdarzało w historii, to marsz zawsze był. Zawsze.
I najważniejsze jest to, że przyłączają się kolejne placówki,
tak, jest nas coraz więcej. Jest nas coraz więcej.
Grupy, nie sam Białystok, ale także
przyjeżdżają
z okolic bliższych.
Nawet
i dalszych.
Mamy gości z zagranicy.
Ponieważ my od 2005 roku współpracujemy z Polakami mieszkającymi na Litwie i oni dzielnie nam tutaj zawsze partnerują, jak tylko mogą, to do nas przyjeżdżają. Zdarzają się nam też goście z Białorusi. Jeszcze nie mają odwagi, żeby u siebie taki marsz zorganizować, ale może
wie,
za jakiś czas z naszym marzeniem jest to, żeby taka impreza odbyła się właśnie w Solecznikach na Litwie.
Dzieci trochę wyrosły w międzyczasie i trzeba było znaleźć dla nich miejsce. Kiedy osoba niepełnosprawna, zwłaszcza niepełnosprawna intelektualnie, wychodzi z systemu edukacji, ma tak naprawdę niewielkie pole manewru. To są warsztaty terapii zajęciowej, ale one też nie są dla każdego.
Nie są dla wszystkich.
Pozostanie w domu.
Środowiskowy dom samopomocy, pozostanie w domu, warsztat terapii zajęciowej.
Dom pomocy społecznej.
Rynek pracy jest bardzo trudny, tak? Mówimy tutaj o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, ze sprzężeniami. Rzeczywiście myślę, naszym ośrodkiem, bo powstał w 2009 roku ośrodek dziennego pobytu dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i ze sprzężeniami. I myśmy się tak w ten system troszeczkę wpasowali, właśnie weszliśmy w taką nisze, bo trafiły do nas osoby, które po prostu nie miały gdzie się podziać. Pozostawały w domu. Pierwsi podopieczni ośrodka, właściwie pierwsza podopieczna ośrodka, bo zaczynałyśmy z jedną podopieczną w listopadzie 2009 roku, już od 2 lat przebywała w domu. po zakończonej edukacji. I po prostu dla mamy tej dziewczyny to było jedyne miejsce, gdzie ona mogła zostawić spokojnie, bo tak to po prostu... No, jak wygląda życie takiej osoby z głęboką niepełnosprawnością? To jest po prostu wegetacja taka trochę. No, jest nakarmiona, jest przewinięta. Jeżeli się nie wychodzi, no to
wychodzi z domu,
przebywa
nie ma się
w tym domu.
Bez
żadnych bodźców, tak? Praktycznie.
Spotkań z ludźmi, z rówieśnikami, dzielenia się.
Zauważyłyśmy bardzo szybko zmianę w zachowaniu tej osoby. To po prostu zupełnie inna osoba w tej chwili. Zresztą to właściwie to było widać po paru tygodniach wspólnego bycia. No to zaczynaliśmy od jednej podopiecznej, powiem w skrócie. W tej chwili po tych 9 latach, ponad 9, mamy 24 podopiecznych, ale mamy kolejkę, która już gdzieś tam zapisują się. Są osoby oczekujące, są osoby, które już z wyprzedzeniem uprzedzają, że liczą na miejsca w naszej placówce. Placówka się rozwija, myślę, że jest naprawdę dobrym
ważny
miejscem.
Ważny jest pomysł. Zaraz koleżanka to rozwinie, ponieważ nasza placówka
dlaczego
w tej chwili
różni,
składa
się
z dwóch punktów. Za chwilę będzie trzeci, ale koncepcja tych placówek
no właśnie,
jest
czym
istotna.
Czym się
różni?
Różni,
tak,
różni
tak.
Z jednej strony od warsztatów terapii zajęciowej, gdzie jak powiedziałeś, no nie każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest w stanie sobie poradzić.
Warsztat powinien przygotowywać na rynek pracy i takie jest jego zadanie. Środowiskowy Dom Samopomocy, można by powiedzieć, jest też podobną placówką opiekuńczą dla osób z niepełnosprawnością. Myślę, że to, co nas wyróżnia, to są takie najważniejsze rzeczy, dwie chyba bym powiedziała. Pierwsza, to naprawdę staramy się bardzo podmiotowo traktować naszych wszystkich podopiecznych. I rzeczywiście staramy się podążać w tym asortymencie zajęć, tych form wsparcia za ich potrzebami. Zmieniamy to. My jesteśmy elastyczni, jesteśmy w stanie pewne rzeczy zmienić łatwiej niż taka instytucja jak Środowiskowy Dom, bo jesteśmy może mniej ograniczeni. Ale najważniejsze jest to, że w naszej placówce pracują osoby niepełnosprawne. Tymi osobami, które mają większe dysfunkcje, opiekują się inni niepełnosprawni i to wcale nie są osoby, które mają niepełnosprawności jakieś takie, powiedzmy, mało wpływające na funkcjonowanie. To są absolwenci szkół specjalnych i to są osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, czyli tak no, potocznie
i
lekkim również, tak, ale lekkim i umiarkowanym, o tak bym powiedziała. No, osoby, to budziło początkowo opór, ogromny opór wśród też i rodziców naszych
podopiecznych. Ja wyobrażam sobie, no bo trochę...
Taki niepokój był. Czy nasi pracownicy... Dokładnie, ale to tak, no niestety takie jest nasze spojrzenie. Nasze społeczeństwo jest chyba ciągle mało otwarte. Mówimy o pracy niepełnosprawnych, ale najlepiej, żeby oni pracowali jakoś tak daleko od nas.
Kogoś innego,
gdzieś
nie
tam,
u nas.
Gdzieś tam. Natomiast jak już to dochodzi do tego, że pracuję obok, jest moim kolegą w pracy, to już jest takie trochę trudniejsze. A nam się udało. Myślę, że możemy powiedzieć, że nam
się
udało.
Jakie czary mary zastosowaliście właśnie, żeby...
Dałyśmy szansę.
Dokładnie.
Nie krytykowałyśmy, byłyśmy
cierpliwe, tak.
Nie dziwiłyśmy się pewnym zachowaniom. Znamy się w końcu na niepełnosprawności
intelektualnej. Dokładnie, znamy się na specyfice tej. Także wiedziałyśmy, z czym się będziemy borykać i brałyśmy to po prostu cierpliwie i spokojnie. Natomiast dając im szansę i dając możliwość pracy, dając możliwość rozwoju, myślę, że zrobiłyśmy sporo tak ogółem dla wielu innych niepełnosprawnych, bo oni pokazują, że mogą pracować, że mogą być dobrymi pracownikami, ale to jeszcze, że pracują, to jest jedno, a to, że stworzyli zespół z osobami pełnosprawnymi i że w tej chwili są w pracy takie, no takie grupy, takie zespoły, tak, które się ze sobą przyjaźnią, poza pracą się spotykają.
Na kawie, do kina chodzą.
To jest coś, co poszło samodzielnie.
Czyli udała się...
Integracja.
Integracja,
to jest
integracja i połączenie pracy z rehabilitacją społeczną,
tak.
Budowaniem
tego
poczucia sprawstwa.
Myślę, że my w ogóle przestałyśmy tak, i to chyba trzeba tak, przestać patrzeć na tą osobę z niepełnosprawnością ciągle pod kątem noc niepełnosprawności tej jego. Natomiast jak na człowieka, na możliwości.
Nam też się zdarzają wpadki, błędy, tak samo tak, jak każdemu.
Dokładnie.
I dziwne zachowania.
Oczywiście. W ogóle...
Jeszcze jedna cecha charakterystyczna tej naszej placówki to jest taka, że ona składa się z wielu podplacówek.
Dlaczego tak?
Bardzo nam zależy na tym, żeby one były blisko miejsca zamieszkania naszych beneficjentów.
To jest też takie trochę wychodzenie z systemu placówkowego, tak? Małe punkty.
Tak, małe rodzinne punkty. W różnych dzielnicach powstają one tak, czy sposób poszukiwania miejsca na placówkę zależy od tego, gdzie mieszkają nasi podopieczni.
Powinni mieć blisko do takiego punktu, powinni móc w miarę możliwości samodzielnie się tam dostać albo przy niewielkim wysiłku, żeby jak najmniej korzystać z transportu miejskiego. No niestety, no, mamy też i takie osoby, które przyjeżdżają z dosyć daleka, że nie wspomnę o jednym kliencie, przepraszam, może to złe słowo, beneficjencie, to też nie najlepsze.
Nie mamy dobrego słowa.
Nie mamy dobrego słowa, właśnie, który przyjeżdża, dojeżdża codziennie 30 kilometrów, żeby do nas przyjechać, ale znalazł swoje miejsce w naszym ośrodku.
I dobrze się czuje i się rozwija.
Natomiast rzeczywiście powinno to być blisko miejsca zamieszkania. Naprawdę to bardzo ułatwia dostęp.
Życie.
Bo oni powinni mieć takie miejsce, gdzie rzeczywiście nie jest to taki duży kłopot. Dlatego, że zależą od wielu ludzi. Nie są samodzielni. Zależą od rodzica, od transportu. I jeżeli od
Wydaje
tego...
się też, że poczucie bezpieczeństwa, czyli są to znajome zaułki.
Oczywiście.
Znajomy sklep, wiadomo jak po przejściu się poruszać.
No i niektórzy z nich mogą samodzielnie dotrzeć, a już są osoby, które nauczyły się samodzielnie docierać do placówki. To jest też ogromnie ważne.
No jest to ogromna ulga dla rodziców.
A poza tym krok ku dorosłości, bo tak naprawdę cały czas nam zależy na tym, żeby uczestnicy naszych zajęć, podopieczni ośrodków byli jak najbardziej samodzielni.
Tak, to jest jakiś kolejny etap. My też tak na to patrzymy i cały czas myślimy, co będziemy robić dalej, bo to nie jest tak, że już mamy ośrodek, pracujemy i to jest koniec.
Asystent osoby niepełnosprawnej przez kilka lat Stowarzyszenie Aktywnie prowadziło ten projekt.
Program miejski.
W zasadzie stowarzyszenie opracowało zasady funkcjonowania, na których do dzisiaj
poprawiliśmy regulamin, tak, który podnieśliśmy do dzisiaj.
Podnieśliśmy ilość usług. Myślę, że program był zdecydowanie bardziej wydajny.
I korzystacie z tych doświadczeń przy kolejnych pomysłach i działaniach.
Tak. W tej chwili też realizujemy od 2017 roku, a właściwie wcześniej pilotażowo próbowaliśmy, ale już od 2017 realizujemy taki projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt asystent społecznej aktywizacji to jest asystentura pojęta troszkę inaczej, bardziej
taka...
To dotyczy takiej asystentury osobistej, ponieważ my się jednak skupiamy na osobach...
To się łączy z pełnieniem opieki.
Powiem trochę o asystencie osoby niepełnosprawnej, na czym polegała praca asystentów, a koleżanka dołoży to, o co nam chodziło w tym programie. Ponieważ asystenci w programie miejskim mieli podstawowe zadania towarzyszenia, w przemieszczaniu się, w docieraniu, przenoszeniu rzeczy, w docieraniu, w wychodzeniu na zewnątrz. Mniej ta pomoc była skierowana do ludzi
w
miejscu zamieszkania.
Ona też dotyczyła głównie osób z dysfunkcją narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu. No nie da się ukryć, że te osoby takiego wsparcia bardzo potrzebują.
Tak i do dzisiaj ten program.
I on jest bardzo potrzebny.
Rozwija.
I to jest wszystko prawda. Natomiast osoby z niepełnosprawnością intelektualną szczególnie potrzebują innego rodzaju asystentury. Tu jest potrzebna asystentura osobista, wsparcie osobiste właściwie we wszystkich sferach życia. I ten asystent taką rolę pełni. Czyli towarzyszy przy wizycie lekarskiej, ale jak towarzyszy, to często bywa tak, że musi do tego lekarza razem wejść. Bywa, że towarzyszy w urzędzie przy załatwianiu spraw. To jest trudno w tej chwili tak zebrać, ale to rzeczywiście właściwie we wszystkich sferach. A zaczynać trzeba od spraw domowych, bo pomoc jest potrzebna też czasem przy
sprzątaniu.
Przy sprzątaniu, no na przykład. Bo bywa tak, że ta osoba nie umie sprzątać. To jest tak szeroki asortyment działań, dlatego nazwaliśmy to asystent społecznej aktywizacji, bo chodziło o to, żeby w ogóle pobudzać tą osobę do aktywności wszelakiej.
I nauczyć, że samodzielność nie aż tak bardzo boli.
Chodzi tu tak i o czas wolny, tak, organizowanie sobie spędzanie, i o dbanie o siebie, i o sprzątanie, i o załatwianie różnych spraw urzędowych. Także to naprawdę zupełnie inna rola.
I podpowiedzi w pracy, czy w poszukiwaniu pracy.
i najmłodsze dziecko, czyli szkoła przysposabiająca do pracy. Nie mamy już czasu, żeby dużo o tym powiedzieć, ale dałyście przynajmniej mieszkańcom Białegostoku możliwość wyboru. Nie mamy tych szkół przysposabiających do pracy wiele. Była jedna, w tej chwili trzy, wasza była druga, wynikająca właśnie z potrzeby, czy z potrzeby wyboru.
Nasza szkoła istnieje drugi rok, właściwie rozpoczęła drugi rok szkolny we wrześniu i powstała na prośbę naszych rodziców, młodzieży, która przez lata była pod opieką stowarzyszenia. I rzeczywiście w zeszłym roku wystartowaliśmy z 7 uczniów. Obecnie mamy już 12 uczniów zorganizowanych w 3 klasach. Pracujemy nad umiejętnościami praktycznymi i zapraszamy do nas do współpracy, do nauki uczniów, którzy właśnie wymagają szczególnej opieki. Zgodnie z zasadą, że wspieramy tych najsłabszych, rozpoczynamy to w tej chwili od szkoły. Skierowana jest oferta do osób, którym może trudno znaleźć miejsce w innej placówce, w dużej grupie.
Bardzo możemy zindywidualizować jednak to wsparcie uczniom, ponieważ przy takiej niewielkiej ilości to też ma znaczenie, tak?
Obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia. W tych okolicach zawsze są też integracyjne prezentacje artystyczne. W tym roku też.
Tak, to są takie prezentacje pod hasłem Równi w kraju i w Europie. To hasło od lat nam towarzyszy. Ono ma podkreślić, że osoby niepełnosprawne są właśnie równe innym, że też może tutaj chcemy pokazać, że właściwie wszystkie działania powinny być prowadzone w integracji. Bo po prostu są członkami społeczeństwa, także nie jest to przegląd ich twórczości wyłącznie, ale właśnie takich grup integracyjnych.
W tym roku kiedy?
W tym roku będzie to 29 listopada w Kinie Forum w Białostockim Ośrodku Kultury o godzinie 16 i serdecznie zapraszamy.
A ja dziękuję bardzo i za zaproszenie, i za rozmowę. Naszymi gośćmi były dziś pani Ludmiła Bogalska i pani Anna Rzeszko-Majewska ze Stowarzyszenia Aktywni. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Teraz na antenie programy dla mniejszości narodowych.
Polskie Radio Białystok.